Cześć, witajcie w 131. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia, mówię do was. Mateusz Żarkowski, nowatorska metoda otrzymywania siary.
I Konrad Okoński, stały punkt programu.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Wewnętrzny Żyd kontra mleko.
Firewall starych ludzi.
Serialowa zdrada.
Kiedy już cię to nie obchodzi.
A także newsy. Ultimate Lay.
Znaj swoją cenę.
I accidentally a ship.
Rozrywka to poważna sprawa.
Ratownictwo to poważna sprawa.
Fajne ciało, jaram się.
To poważna sprawa. Ja i moja paczka.
Oraz
to poważna sprawa.
Tak. Poważny kocik robotyczny, szybka piłka. Piłka w trybuny i after show. I to wszystko będą poważne sprawy.
Poważne sprawa.
Poważne sprawa.
Okej, okay, jedziemy. Ty wróciłeś z Pyrkona.
Wróciłem z Pyrkonu.
Z Pyrkonanu.
Wróciłem z Pyrkonów w niedzielę w nocy. Co znaczy, że powinienem być do teraz już wypoczęty.
Aha.
Ale jestem tak pół na pół.
Ty jesteś stary.
Nie, jestem
bardzo
stary.
Jesteś stary i 3 godziny snu nie wystarczą, żeby się totalnie zregenerować. Nigdy po nieprzespanych trzech nocach.
Trzy godziny snu nigdy nie wystarczały, żeby zregenerować się po czymkolwiek.
Mateusz Budzik zasugerował, że tytułem będzie to poważna sprawa.
A skąd? To co, poważna sprawa w niepoważnym podcaście. Tak, także ja jestem na absolutnym, totalnym chillu. Mój głos, jak słychać, pewnie wraca. Nie wiem, kiedy zniknął. Mam tutaj kawę i ja generalnie jestem na poważnie dzisiaj.
No spoko, ja jestem też... Ja miałem taki zjazdowy dzień wczoraj, powiedzmy, gdzie zrobiłem coś, ale wiesz, tak się cieszę. Wszyscy ludzie ci, którzy gdzieś tam pojechali, wrzucają foty, że gdzieś pojechali na majówkę i tak, wiesz, są tacy zadowoleni, że pojechali. Ja tak siedzę i tak, nie musieć nigdzie jechać na ten weekend.
To wiesz, że w głębi duszy wszyscy oni ci zazdroszczą.
To jest cudowne, stary, kiedy myślisz sobie właśnie o tym, że wszyscy inni muszą jechać w ten weekend, bo mają tylko wtedy urlop, a ty sobie tak siadasz i mówisz, nie, it's good to have light, it's good to have time.
Ach, sztuka mienia wyjebane.
Także fajnie widzieć, że ludzie zapierdalają, żeby mieć weekend, nie?
No ja właśnie żałuję, że nie zapierdalałem ostrzej w zeszłym tygodniu, żeby dzisiaj móc na przykład nie być jeszcze w pracy, ale jestem, także no cóż.
Damn.
Ma to swoje plusy, nagrywamy, ale ma to też minusy, musiałem wyjść z domu.
Nagrywamy.
Nie chciałem iść aż tak daleko.
Wewnętrzny Żyd kontra mleko. Więc widzisz, ja mam bardzo, bardzo poważne opinie dotyczące pewnych bardzo specyficznych produktów i jednym z takich produktów jest mleko.
Podoba mi się, jak zatrzymałeś się, mam bardzo poważną opinię, zatrzymałeś się tak na pół oddechu, żeby zaznaczyć, że to zdanie mogłoby stać jako samo sobie, bez kontynuacji
tak,
również.
Mam bardzo poważne opinie, to są poważne sprawy. Pewne rzeczy traktuję bardzo poważnie i jedną z tych spraw jest mleko. I mleko według mnie powinno mieć 3%, a kupowanie każdego innego mleka to jest kupowanie wody.
No ja też jestem raczej 3% kolesiem.
Tak uważałem. Tak uważałem przez bardzo długi czas, do czasu, kiedy w mojej żabce zaczęli sprzedawać mleko 2% w cenie 2 zł, co dla mnie było wystarczające, żeby nie kupować mleka za 2,30, które grajesz 3%.
Wolisz kupować wodę za 2 zł niż mleko za 2,30.
Po prostu stwierdziłem, jak cenne są twoje przekonania. Aha. I moje przekonania są warte najwyraźniej 30 groszy.
Przynajmniej ja. Przynajmniej te związane z laktozą. Ale wiesz, no, każdy ma swoją cenę, jak będziemy mówić za chwilę. Także cieszę się, że ty znalazłeś swoją już teraz i nie nadziałeś się na to później. Jak niektórzy. Ale jak znosisz smak? Czy... kiedy pijesz, musisz przypominać
nie,
sobie
bo mam
o tych
to,
pieniądzach.
Szczerze, w ogóle nie czuję smaku, nie? Bo piję go zwykle z kawą i tak się szak, więc tak naprawdę mam wyrypane. Ale kiedyś miałem bardzo poważne opinie na ten temat i mój wewnętrzny Żyd zaznacz, kiedy zobaczyłem, o, promocja mleko za złotem, wziąłem i się nawet nie przejmowałem, więc stwierdziłem, że jestem, że tak powiem, ta opinia była dokładnie tyle warta.
A czy to jest jedna z tych sytuacji, gdzie dowiedzenie się, że... Jezus, czekaj. Złamanie swoich przekonań kosztowało 30 groszy, ale dowiedzenie się, że nie były wiele warte, to było bezcenne. Ponieważ i tak nie czujesz smaku.
Ja uważam, że moje przekonania były właśnie dokładnie tyle warte. To była dokładna wycena tych przekonań.
Wyobrażam sobie, jak kupiłeś to mleko, złamałeś te przekonania, machnąłeś już ręką, pijesz tą kawę i nie czujesz różnicy i w tym momencie twoje oczy się rozszerzają i myślisz, czy to było to wzgórze, na którym chciałem zginąć? Idealnie. Ale czyli co, od dzisiaj jesteś człowiekiem od po prostu tańszego mleka?
To jestem od tego, co akurat jest na promocji.
Najgorsze by było, jakby...
moje przekonania są warte tyle, co... fajnie napisał Mateusz Budzik, że Mateusz poczuł się wolny od przekonań. Jestem człowiekiem, który nie ma przekonań.
Nie masz ich. Wiesz, co, czego się boję? Boję się, że żabka wprowadzi mleko w takim worku. I ono będzie też tańsze. Będziesz musiał kupować mleko w worku.
Możesz wyjść ze studiów, ale studia nigdy nie wyjdą z ciebie.
Ale najbardziej chciałbym zobaczyć wtedy, jakie modyfikacje wprowadziłbyś do lodówki, żeby móc wieszać tam za klipsy to mleko, żeby się nie wypierdalało.
Bozia pisze, że mam serce wciąż studenckie. Możesz być duszę wykładowca, ale serce studenta.
Możesz wyciągnąć studenta z człowieka... Nie, czekaj. Możesz wyciągnąć człowieka ze studiów, ale nie wyciągniesz z człowieka studenta? Nie wiem.
Dla Bielał powiedział też, Mateuszowi rozszerzyły się oczy i wyszeptał, ateistyczny Boże, ile mogłem już zaoszczędzić. A Debielał nie wie, że wielki Bóg ateistów to jest wielki ateo.
Dokładnie, wielki ateo. To jest jedyny Bóg warty czczenia. Szachmat Mateusz.
Tak zawsze mówił do mnie, tak zawsze pisał do mnie ten Jezus. Maciek, jak on się nazywał?
Dostałeś listy od Jezusa?
Jak się nazywał Maciek ten?
Maciek jak?
Co z nami nagrywał? Z Lublina.
Maciek.
Maciek z Lublina, ale on się jakoś nazywał.
A, na nazwisko.
Tak. Laskowski. Tak. Maciek Laskowski zawsze pisał mi życzenia świąteczne. Wszystkiego najlepszego, ateuszu.
No tak, dla ciebie to nie jest... Dla ciebie szachmat ateusza nie jest zabawne, ponieważ to jest twoje imię i słyszałeś to pewnie 40 razy.
No, ale ten, cieszę się, że moje imię sprawiło tobie tyle radości.
Nawet nie wiesz, jak dużo. To jest akurat... Jestem w takim nastroju, że to jest najlepszy dowcip, jaki mogłem usłyszeć dzisiaj.
Ja miałem raz miałem zniszczony dzień, więc najlepsze, co mogłem zrobić, to scrollować zupa przez pół dnia z chujowymi memami, aż w końcu trafiłem na... Powiem ci, co mi najbardziej poprawiło... Mam akurat spisanego w newsach tego post, który mi rozpoprawił humor konkretnie.
Wal.
Więc jest Reddit, Ask Reddit, na którym możesz zapytać się cokolwiek. I koleś wrzuca pytanie. Możesz mieć.
Jest Ask Credit?
Ask Credit. Jest kanał Ask Reddit.
Ask ludzie wrzucają. Credit, tak.
Tak.
Przepraszam.
Jest. I człowiek pisze: możesz mieć seks z jedną prawdziwą osobą z całej historii ludzkości. Kto jest twoim ostatecznym. Kto będzie twoim ostatecznym partnerem? I koleś pisze, koleś odpisuje w najbardziej wypunktowany komentarz. Gdybym mógł uprawiać seks z kimkolwiek, to chciałbym uprawiać seks jeden jeszcze raz ze swoją żoną, która zmarła 9 lat temu z powodu raka. Moje ciało ciągle jej pragnie. Minus znalezienia swojej bratniej duszy jest to, że może umrzeć młodo i zostawić cię samego. Parę komentarzy poniżej. 4 razy więcej punktów. Bieram żonę tego kolesia.
Zróbmy z tego imprezę. Ja pierdolę, ale w ogóle pomijając doskonałą odpowiedź, to jaki Buzz Killington z tego kolesia.
Pomijając zajebistą odpowiedź, kiedy stwierdzasz sobie, kiedy stwierdzasz, że wiesz, nie musisz wymyślać własnych historii, ktoś ma kogoś, ma zajebistą historię, więc po prostu ją wezmę. To jest trochę tak, kiedy jesteś leniwym pisarzem scenariuszy i mówisz, to jest na faktach, historia jest na faktach.
Podjebałem ją od jakiegoś człowieka, którego w życiu nie wyszło.
Lol, I did nothing. Tak sobie to wyobrażam, koleżę, który patrzy, który wrzuca to i lol, I did nothing.
Ty, ja się zastanawiałem nad czymś związanym z tym. Kojarzysz, gdzie na końcu filmu najczęściej masz powiedziane, że wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci czy sytuacji jest przypadkowe.
Ja ze wszystkich rzeczy na końcu filmów uwielbiam, kiedy jest Johnny. Założył własny biznes i żyje teraz w Massachusetts. Nie? Ricky ciągle pracuje w wypożyczalni kaset wideo. To są najlepsze rzeczy na końcu filmu.
Ej, ale obczaj to, że oni to piszą jako takie dupochrony. Takie, jeśli film nie jest na faktach, to masz napisane, tak, że jest, podobieństwa są przypadkowe. Różnie, ale często jest na koniec. Znaczy, prawie zawsze jest na koniec w napisach końcowych w większości filmów, takich fikcyjnych.
Ja wiedziałem, że na początku zwykle tak jest. Ja
to rozkminiałem ostatnio i stwierdziłem, że to jest trochę kłamstwo. Bo ja, weźmy pod uwagę mój komiks, kij w dupie. Niektóre postacie i sytuacje są bazowane na prawdziwych wydarzeniach i na prawdziwych osobach. I nie mógłbym napisać czegoś takiego. Także jak chroniłbym dupę, gdybym faktycznie miał na przykład ekranizację filmową?
Sądziłem, no możesz na przykład sądziłem przypadku. Rzuciłem monetą i wybrałem tą osobę.
Czy mogę napisać, że...
To jest...
Że podobieństwo do sytuacji i prawdziwych osób jest nieprzypadkowe, ale powinno być pochlebne, nie wiem. Ale powinno być brane za pochlebne? Sam nie wiem. Miałem
możesz napisać też luzujcie dupy.
Tak, luzujcie podobieństwo do prawdziwych osób, luzujcie dupy. Nic wam się nie stanie. No jest to jakieś rozwiązanie. Spróbuję tak i spróbuję tak i dam ci znać, jak, po czym pójdę do więzienia. Mm-hmm. To jest chyba, wiesz, to jest tak naprawdę ostateczny sprawdzian, nie?
Yep.
Co innego mogę zrobić?
Po co masz to wymyślać, jak sąd może ci odpowiedzieć? więc z rzeczy dalej. Firewall starych ludzi.
Ej, czekaj, jeszcze mam jedną rzecz szybko.
No?
Jeżeli ja nie wiem, jak rozliczać konkretną działalność, na przykład finansową, mogę napisać do skarbówki i oni powinni mi wystosować w ciągu kilku miesięcy tak jakby interpretację prawną tego. Czy mogę tak samo napisać do sądu i powiedzieć, załóżmy, że chciałbym zamordować 4 osoby, umieszczając swojego penisa w uchu 3 z nich, a jednej z nich, nie wiem, nasrać na twarz. W obecności dzieci dołożyć do tego jeszcze, nie? I czy mogą ci wycenić na przykład coś takiego? Powiedzieć, dostałbyś tyle i
Aha, że czy możesz zaklasyfikować to tak jak, czy żeby wysyłać do sądu, tak jak możesz wysyłać do skarbówki.
Tak, tak. Czy mogę dostać od nich interpretację prawną tego, co im opiszę?
No bo to by było ciekawe.
W zasadzie to jest to samo, nie? Skarbówka też nie może powiedzieć, że coś jest nielegalne.
Chyba wymyśliłeś lukę na biznes. Rate your crime by się nazywało.
To nie jest głupie i autentycznie jakiś prawnik mógłby założyć coś takiego.
To by było super. Tak, rate your crime, że możesz sobie wymyślać przestępstwo i patrzysz ile ten... Ale czy to nie jest tak, że to w sumie zależy od sądu?
Tak, nie no, sędzia chyba decyduje o karze, tak czy owak, ale są jakieś takie przewidziane z urzędu, wiesz, kary.
No tak, ale to czy nie jest to tak, że i tak się mierzy chyba najgorsze przestępstwo? Że to jest bardzo proste w sumie, że to jest po prostu bierze się na najgorsze przestępstwo i tyle?
Ale nie, bo w sensie chodzi o to, że jeśli ja ukradnę coś i zabiję kogoś, to bierze się, że to, że zabiłem?
Nie wiem.
Osobno dostaję karę za jedno i za drugie.
Nie wiem, ja powinienem Zakrzewski powiedzieć.
Jestem tego pewien o tyle, o ile mogę być pewien czegoś, co bazuje na wiedzy, a nie humorze. Mieliśmy taką rozmowę na Pyrkonie w jeden wieczór w naszym w hostelu, w którym spałem. Chyba spaliśmy 10 osób w jednym dużym apartamencie. Rozmawiamy na różne tematy, rzucamy żarty i generalnie trochę politycznych żartów też poleciało. I nagle jeden kolej zaczyna opowiadać o takiej faktycznej sytuacji politycznej w jakimś kraju, który, wiesz, padł w pewnym momencie. I tak patrzymy na niego i mówimy mu, słuchaj, my generalnie mamy poczucie humoru, ale jeśli będziemy wchodzić w sferę faktów, to my z tej rozmowy odpadniemy. O, rany.
Nikogo rany. Nie obchodzą fakty. Serialowa zdrada. Czy Firewall starych ludzi? Firewall starych ludzi. Byłem ostatnio u lekarza. Miałem wyniki jakiegoś badania i miałem przyjść tylko skonsultować wyniki badań. Mhm. I to miałem nie fart, że to było przed długim weekendem. W czwartek czy w piątek.
Czy było to po studencku, czyli przyszedłeś i duża grupa osób potrzebowała pogadać z doktorem w tym samym momencie, więc po prostu czekałeś w kolejce?
Nie, przyszedłem, ale jakby ten doktor jeszcze zalecił mi, żeby przyjść poza kolejką, żeby nie biorąc innego skierowania i zalecił mi, żeby zgłosić się do recepcji. I ja jak głupi, zamiast po prostu tego dnia nie wstałem za wcześnie i poszedłem o 11. Mhm. Nie pomyślałem, że tam będzie już mega kolejka starych ludzi i mówię, ale ja tu mam tak i doktor powiedział tak i w recepcji mi potwierdzili wszystko i tak dalej, a ci starzy ludzie zaczęli mi tak jęczyć jak zombie. Ja stwierdziłem, że pomimo tego, że mam jakby, nie dość, że mam powiedzmy przyzwolenie od rejestracji, od tego szpitala i od tego samego lekarza tak jakby, to nie mam siły się z nimi użerać. Jest to po prostu coś, czego nie zdzierżę. Aha. Więc stwierdziłem, okej, pierdolę to. Zszedłem na dół, powiedziałem, kiedy będzie ten lekarz znowu, przyjdę i kiedy jest najwcześniej. I żebym przyszedł o 8 rano i powiedział, okej, ten pierwszy nie będzie mi narzekać, wiesz, multum starych ludzi, tylko po prostu wejdę jako pierwszy i to załatwię w 3 minuty. No. Zamiast teraz siedzieć godzinę czy dwie i z tymi ludźmi.
No. Co zrobiłeś, tak? Czy to jest ciągle w sferze planów?
Nie no, bo to on dopiero będzie po długim weekendzie, więc tak zrobię, no ale no właśnie Mateusz Budzik powiedział, że takie coś trzeba pieprzyć, wyjść, jak ktoś wychodzi, trzeba wejść i powiedzieć tylko ja, tylko muszę coś zostawić. Więc tak bym zrobił, gdyby nie to, że zacząłem to źle. Zacząłem to źle.
I stał już przed próbowałem... tobą firewall starych ludzi.
Tak, bo generalnie właśnie zacząłem grzecznie i to jest problem. Trzeba po prostu poczekać. Na nie bezczelu. Gadać z ludźmi i trzeba wejść tak, jakbyś mógł tam wejść. I to jest mój problem, bo ja próbowałem wytłumaczyć sytuację. Tak. To był problem. Starym ludziom nie możesz tłumaczyć sytuacji. Musisz wejść, a potem powiedzieć, potem wyjść i nawet nie słuchać tego. To jest problem właśnie, że pozwoliłem im zbudować firewall.
A mogłeś zacząć trochę inaczej. Mogłeś powiedzieć, że nie, że gadałeś przez telefon, tylko trzeba było powiedzieć, dziś rano usłyszałem głos, który mógł być głosem Najświętszej Marii Panny, która powiedziała, przyjdź tutaj i wejdź do lekarza i omów swoje badania. I oni by się wtedy wzruszyli i by cię wpuścili. To wszystko jest kwestią tego, jak wiesz, w jakim kontekście postawisz swoje słowa ze starymi ludźmi.
Wydaje mi się, że tego dnia miałem zbyt mało o tym myślałem po prostu. Myślałem, że sam fakt, że przyszedłem, wystarczy. Najważniej nie.
Ej, Emil napisał, że starzy ludzie nienawidzą młodych. Przy czym jest tutaj wyraźny podział młodzi i starzy. To znaczy, że jeśli ty zaczniesz trochę nienawidzić młodych ludzi, to może starzy przyjmą cię pod swoje skrzydła jako, wiesz, jednego z siebie.
Może tu jest błąd. Mi się wydaje, że starzy ludzie nienawidzą młodszych, po prostu. Kropka.
Może w takim razie powinieneś się postarzyć, Mateusz?
Nie, bo to jest prawda. Ja na przykład uważam, że powinny być dwie kolejki w ogóle. No. Będę teraz segregował rasowo, ale nie rasowo, tylko wiekowo. Mhm. Uważam, że powinny być dwie kolejki dla młodych ludzi, którzy chcą po prostu wyjść i załatwić sprawę, i kolejka dla starych ludzi, którzy chcą pierdolić przez pół godziny o tym, co ich tam strzyka w krzyżu i co słychać u kurwa wnuczki.
No.
I powinni być też lekarze, którzy wybierają, że chcą na przykład spędzić swój wieczór gadać ze starymi ludźmi, albo na przykład załatwić to, co mają jak najszybciej.
Tak, bo na pewno jest mnóstwo lekarzy, którzy chcą spędzać cały dzień słuchając starych ludzi.
No to czemu ich nie wyrzucają?
Jakieś dyżury powinni mieć, nie?
No.
Ale pomyśl, jak urażony byś się czuł, gdyby cię w któregoś razu przepisali do takiego lekarza.
Nie, to by było super.
Chyba, że wszyscy starzy ludzie byliby okłamywani, że są kierowani do normalnego lekarza. Nie to, co wszyscy starzy ludzie dookoła. Wszyscy byliby utrzymywani w takim złudzeniu, że idą do lepszego, szybszego lekarza.
M wysłał nam zdjęcie króliczka wielkanocnego chyba, aha, którego rozpakował, i ten króliczek wielkanocny nie ma żadnych feature, więc wygląda jak dildo po prostu.
No tak, bo czasami twoja maska nadaje ci charakter.
Jest idealna ikonka.
To nie króliczek, to metafora. Czekoladowy czopek analny. To jest czopek, bo on by się rozpuścił w tobie.
Dokładnie.
Ale jakbyś był ten nawilżony i pełen czekolady.
Jaki byłbyś słodki.
Słodki? A jak miałbyś fajny ślad na spodniach wtedy.
Okej, okay. Słuchaj, serialowa zdrada. Było mnie zając i po tym jak dziewczyny zasnęły, a my siedzieliśmy i gadaliśmy jeszcze trochę, w połowie wieczora z niedzieli na poniedziałek wyszli amerykańscy bogowie.
A, słyszałem.
I siedzimy tak, patrzymy na to, tak na siebie, na to i tak oglądamy, a zając, nie no co ty, serialowe zdrady są najgorsze.
I nie obejrzeliście.
Nie obejrzeliśmy w końcu.
Jestem pełen podziwu, ale ja również nie obejrzałem jeszcze ani Samuraja Jacka nowego, ani amerykańskich bogów, bo nie powraca dzisiaj wieczorem.
Szkoda, bo chciałem z tobą o tym pogadać. Bo ja widziałem z Kasią i dziwne było.
Aha. Ale co, amerykańscy bogowie czy Samuraj Jack?
Tak. Samuraja Jacka czekam, aż wyjdzie wszystko, żeby zbinge-watchować.
Aha. Mateusz Budzik prosi, żebym poszedł sobie na 29 minut i ty będziesz wtedy pewnie mówił o amerykańskich bogach. To wiesz co, to daj mi jeszcze. Ja go zobaczę pewnie dzisiaj, bo Monika dzisiaj wraca z Warszawy ze swojego tatuażu.
Okej, to powiesz mi, jak to wygląda w takim razie.
Tak zróbmy, bo ja go na pewno zobaczę w tym tygodniu. To nie jest tak jak normalnie, kiedy powiesz mi, że serial jest dobry i ja powiem, o, to będę musiał go sprawdzić, po czym nie sprawdzam.
Nie, no ja chciałem, ja właśnie bardzo miałem wrażenie, że będzie spoko, ale jest... Miałem coś takiego, że oglądałem ten serial i mówiłem, kurczę, nie wiem o co chodzi. Czasami jest na przykład Legion. Oglądasz i mówisz, nie wiem o co chodzi, ale chcę się dowiedzieć więcej. Tak. A tutaj mówisz, nie wiem o co chodzi i nie chcę mi się domyślać.
Jak taka dziewczyna, która sprawia wrażenie ciężkiej do zdobycia i faktycznie nie jest zdobywana, ponieważ nikomu się nie chce.
Także tyle mogę o tym powiedzieć. Graficznie, wizualnie bardzo fajny, fabularnie nie wiem. Postacie są na pewno, postacie są super zakrojone i widać jakby to były właśnie postacie z książki Gaimana. Super się patrzy na te postacie i tak dalej, ale fabularnie trochę mi to kuleje.
Zwrócę na to uwagę. Ja sam powinienem rozumieć, co się dzieje, ponieważ pamiętam książkę, ale też jeżeli znam książkę, ale oglądam coś, co nie jest w stanie samo się wytłumaczyć poprawnie, to też mnie irytuje, także zobaczymy.
Kurza mnie też główna postać.
Bo jest czarny?
Nie, no trochę, bo jest nikim. Jest takim Luke Cage, pamiętasz ten film?
Ja nie oglądam takich rzeczy.
No to trochę tak to wygląda. Jest koleś, czarny, wielki, łysy koleś, który generalnie chce być porządny.
No ale
to jest wszystko.
To on taki też jest w książce, wiesz?
Ach.
Więc jeśli... No nie wiem, ja muszę go zobaczyć, bo inaczej nie jestem w stanie się ustosunkować niestety do tego. A chcę, żeby ten serial był zajebisty. Chcę, pragnę tego.
Nie wiem, ja bym chciał kolesia, który wie, czego chce, a nie po prostu... Ale może on jest akurat idealnym bohaterem jako koleś, który nie wie, czego chce w świecie ludzi albo bogów, którzy wiedzą, czego chcą.
Tak, poza tym jemu się dużo... On ma ciężką sytuację w życiu. Dlaczego Mateusz Budzik pyta, czy w książce też jest był bezpłciowy jak Luke Cage? Ja powtarzam, że ja nie widziałem Luke'a Cage'a, nie widziałem żadnego serialu Marvela.
Poza no, ale wiesz, czy jest bezpłciowy, czy nie? Konrad mówi, że tak, że jest.
No tak się, on jest, no jest, tak się wydawał, tak go pamiętam. Nie pamiętam, żeby miał jakieś cechy charakterystyczne ten człowiek. Za bardzo nie miał.
No tutaj podobnie, ale ja go pamiętam na przykład z chłopaku Fanancjego, bo tam też był Shadow, nie?
Nie było go tam, nie mogło go tam być.
Jak? Przecież to był brat tego.
No i co ty mówisz? Kompletnie nie. Przecież to w ogóle byli inni bogowie, oni byli obaj synami Anansiego.
No właśnie.
No.
Dlatego się zdziwiłem.
A Shadow jest kim innym. Za dużo spoilerów, ludzie nie czytali książki pewnie.
Muszę zobaczyć.
Spider, o. M pisze, że to był Spider.
Spider i Shadow, dzięki. Okay,
to jest
już
inna postać, także nie...
Już wiem, dzięki. Okej, okay, dlatego mnie to trochę rozwaliło głowę, bo ja tylko powiem, że nie czytałem amerykańskich bogów.
A, no to w takim razie nie wiem. Ja polecam ci serial.
Myślałem, że czytałem. Myślę, że czytałem, ale to byli chłopacy anonsieri.
Amerykańscy bogowie są bardzo podobni dla mnie w klimacie do amerykańskich bogów, przy czym chłopaki Anansiego są po prostu krótsi, dlatego ich bardziej lubię, bo amerykańscy bogowie są potwornie długą książką.
Okej.
Także ja nie wiem, ja bardzo, bardzo są, wiesz, to jest świetna książka, ale wciąż chłopaki Anansiego mi się bardziej podobali.
Okej. Ja pamiętam, że chłopaków Anansiego przeczytałem po hiszpańsku jeszcze raz później i zajebisty też był, więc spoko.
Nice. Co nam zostało z rozkminek jeszcze?
Konradowi chodziło o to, że amerykańscy bogowie są w stylu podobni do chłopaków Anansiego, tylko są inni. To są dwie różne fabuły, ale styl jest podobny.
No, znaczy, jest podobny. To jest ten sam świat w ogóle. I ci sam, nawet ta Anansi się pojawia w bogach. Także to ma sens wszystko.
Yep.
A, zobacz, yep. O to mi
co
chodziło.
Jeszcze mamy? Kiedy już cię to nie obchodzi? Wiesz, kiedy... Właśnie to chodzi o to, kiedy jesteś stary.
No.
Tak jak na przykład, kiedy idziesz ulicą, jesteś młody, to nie założysz czapki, chociaż jest zimno, ponieważ chcesz wyglądać cool.
No, tak.
Ale jak jesteś stary, to zakładasz czapkę, dresy, rozwalone coś tam, żeby ci... Masz w dupie to, co się dzieje.
No, nie chcesz być chory.
No. I wydaje mi się, że to jest dobry wyznacznik, kiedy już jesteś stary.
Że zakładasz czapkę? No nie wiem. No może masz rację. Ale możesz sobie kupić cool czapkę i pozostać...
Kasia krzyczy, że jej babcia się zawsze stroi niezależnie od tego. Ale zakłada czapki? Zakłada kapelusze, okej, czyli kiedy... No ale właśnie o to chodzi, że ona zakłada kapelusze, ale jak była dzieckiem, nie zakładała kapeluszy, bo pewnie to był obciach.
Ale wiesz, możesz mówić stary, możesz mówić dojrzały i będzie to miało dwie różne wymowy. Bartek pisze, że jest stary w wieku 19 lat, a ja mówię, jesteś dojrzały w wieku 19 lat. Dojrzałeś do tego, żeby nosić czapkę.
Nie wiem, bo mi się to wzięło z tego, że próbowaliśmy wytłumaczyć Kasi RPG.
Rozumiem, że to w jakiś sposób dotrze do czapki, to opowieść.
No trochę tak, bo w jednym z, wiesz, jak jesteś młody, to mówisz, kurczę, granie w RPG to jest trochę nerdowska rzecz, trochę taki obciach, nie? Dlatego tak ciężko wytłumaczyć to komuś, kto nigdy nie grał, albo kto nie wie, o co chodzi. Ale kiedy jesteś stary, masz to w dupie, po prostu mówisz, no najwyraźniej spotykaliśmy się i udawaliśmy, że jesteśmy elfami i krasnoludami. Cokolwiek. I don't even care.
To nie jest tak, że się martwisz, czy stracisz u kogoś jakieś punkty. Po prostu żyjesz już na tyle długo, że wiesz, tak, że te punkty nie mają dużego znaczenia.
To są tak jak twoje przekonania. Nie mają najmniejszego znaczenia.
Tej osobie i tak to tak bardzo nie obchodzi.
O, dokładnie.
Ona słucha tak z uprzejmości.
Przechodzimy do newsów w takim razie.
Okej, przechodzimy do newsów. The Ultimate Lay. Czy to nie,
to
już mówiliśmy o tym.
Ja już mówiłem o tym.
W takim razie przejdźmy...
Ale wracając do tego, podoba mi się, jak koleś stwierdził, że nie będzie pisał własnej historii, po prostu zoutsourcinguje kogoś historię do swojego życia. Tam historia mi się podoba. To jest tak jak czytanie książek. Po co przeżywać własne przygody, skoro możesz pograć w grę, albo zobaczyć serial, albo czytać książkę.
Wzruszyła mnie twoja historia. Ja również wyrucham twoją żonę. Ale kiedy ja będę ją ruchał, to ja wybieram 2 lata młodszą niż twoja.
2 lata, twoją żonę, ale 2 lata temu.
To kiedy była 7 lat martwa. Jezus. O, zapowiadałem wcześniej, że będziemy mówić o osobie, która zna swoją cenę.
Pod warunkiem, że 2 lata później ty będziesz musiał uprawiać z tą samą żoną.
Jezus. Mówimy o kobiecie, która zna swoją cenę. Historia w tym artykule na stronie Miami Herald jest opowiedziana z perspektywy policjanta, który był, wiesz, który był inkognito i łapał prostytutki. Jak
no
sobie
nie.
Wyobrażasz, oni przebierają się za prawdziwych ludzi, biorą prostytutkę do auta i umawiają się z nią na dokonanie tego i owego, po czym aresztują ją za prostytucję.
To jest trochę słabe, bo prostytucja powinna być chyba legalna, nie?
Tak, ale nie
w sensie,
jest... w sensie tutaj wydaje mi się, że ona nie jest z powodu Alfonsów i wykorzystywania.
Nie, w niektórych krajach jest nielegalna chyba, czy coś takiego. Musisz mieć licencję. Brech tam w ogóle, wyobraź sobie, bo tam są stany, w których jest legalnie lub nie jest legalne rzeczy pewne. I wyobraź sobie, że na przykład zostałeś, nie wiem, jesteś prostytutką we Wrocławiu i tu jest nielegalne. Już to by się nie zdarzyło na Kresach.
No. Wiesz, w Ameryce bywają takie absurdy jak obecnie z marihuaną, gdzie w kilku stanach ona jest legalna, ale federalnie została zabroniona. Czyli w całej Ameryce jest nielegalna, ale w poszczególnych stanach teoretycznie tak. Mm-hmm. Szaleństwo. Dobra, słuchaj tego. Policjant, jak się nazywa undercover? Pod przykrywką. Rozmawiał sobie z kobietami na stacji benzynowej, w końcu powiedział, do której przyszedł, ona wsiadła z nim do samochodu i zaczęli negocjować. On powiedział, że chciałby oralny seks, a ona zgodziła się na $25. Ale najpierw negocjowali przez chwilę, dzięki czemu ugrała $25 i Mac Nuggets z McDonalda.
Jako zagrychę.
No tak. I tutaj...
A czy to jest szechuański sos w takim razie?
Nie, bo McDonald's chyba powiedział, że nie przywrócą tego sosu.
O Jezu, sos szechuański. To byłby dobry nagłówek, gdyby to był szechuański sos. Prawie sos szechuański.
Powiem ci, za co ten artykuł ma mój szacunek. Za to, że napisali, raport nie powiedział, na jak wiele McNuggetsów się umówili. Także nie wiem, albo się nie dogadali, albo wiesz, raport po prostu tego nie wspomniał, bo policjant nie wykonał swojej roboty poprawnie.
No zakładamy, że za zestaw cały, nie?
Została zgarnięta za prostytucję i za posiadanie przyborów narkotykowych i możesz ją wykupić za $620 w Manatee County Jail. Jest jej zdjęcie poniżej. To wygląda jak osoba, która potrzebuje $25 i paczki McNuggetsów.
Ale nie miała przy sobie narkotyków właśnie.
Nie, miała przyrządy.
Puste.
Narkotykowe.
No jasne, że miała przyrządy, bo gdyby miała narkotyki, to by nie musiała sprzedawać się za nuggetsy.
już dzisiaj by nie musiała. Myślisz, że narkomani nie są tak sprytni, żeby zarabiać pieniądze na przyszłość, tak żeby następnego dnia też mieć?
Wyobrażasz sobie, Dybielał pisze, wyobrażam sobie taką szczwaną jakąś panią, która przychodzi z policjantem do auta i gdy po akcie policjant mówi, ha, aresztuję cię za prostytucję, ona odpowiada, jak nie patrzyłeś, to odwróciłem twój rejestrator samochodowy, więc to była pornografia.
O, zajebiste.
To dlaczego po akcie?
Jak odcinek JoJo. No właśnie jak po akcie, policjant nie może chyba uprawiać seksu z prostytutką. To by było niezręczne. Ale to brzmi jak odcinek JoJo, gdzie on mówi, aha, tak naprawdę jestem policjantem i to cały czas była prostytucja. A ona odwraca, aha, wiedziałam, że to powiesz, więc tak naprawdę cały czas był odwrócony rejestrator samochodowy.
Jezus, Bozia opowiada historię znajomego znajomej. Była historia, że koleś dostał jakąś dużą darowiznę przez to, że prostytucja nie jest nieopodatkowana w Polsce. Mówi, była taka historia, że koleś dostał jakąś dużą darowiznę i nie rozliczył jej z urzędem skarbowym. Oczywiście urząd go dojechał i musiał się wytłumaczyć. Jednak nie miał kasy na odprowadzenie podatku plus kary. Spytał prawnika, co robić i prawnik powiedział mu, że musi w sądzie powiedzieć, że daje dupy na lewo. Tak zrobił, został wpisany w rejestr prostytutek i nie musiał płacić podatku.
O kurwa.
Pan jest zwykłą kurwą. Tak, mam na to papiery.
Ty, bo u nas w Polsce prostytucja jest chyba legalna, tylko sutenerstwo jest nielegalne, w sensie, że nie możesz założyć klubu dla prostytucji.
Tak, ale ciągle nie czaję, dlaczego miałoby być to nieopodatkowane.
Ponieważ nie masz jak tego udowodnić komuś? Nie wiem.
Czy wtedy państwo, czyli to jest tak, że podatkować, bo inaczej to państwo jest Alfonsem.
Dokładnie. Dlaczego
prostytucja?
Dlaczego prostytutka liże zegarek? Dlaczego prostytucja jest nieopodatkowana? Nie rząd metodą na fiskusa, to jest pewnie ta sama historia. Prostytucja to jedyna nieopodatkowana działalność w Polsce. Bowiem nasze prawo, czekaj. Nie zabrania czerpania korzyści majątkowych ze świadczenia tego rodzaju usług. Prawo nie pozwala jedynie na zawieranie umów cywilnoprawnych obejmujących tę działalność. Hmm. Czyli nie możesz spisać umowy, więc generalnie nie jest to opodatkowane?
Nie wiem. Tak. I don't know. Chciałem ci powiedzieć accidentally a ship.
A ja... Dobra. Ja chciałem zauważyć, że ja płacę płacę podatki za to, że rysuję porno. No ale niech im będzie. Muszą mieć jakieś zalety tej pracy.
I accidentally a whole ship.
Cały statek? Mhm.
Więc statek ładunkowy pełny owiec przypadkowo zatopił rosyjski statek szpiegowski w Cieśninie Bosforskiej.
O!
Nie za dużo wiadomo na ten temat, ale zrobili fałszywą stronę Wikipedii, w której rozpisali strony konfliktu jako trzecia wojna, bitwa o Bosfor, trzecia wojna memiczna, w której jest z jednej strony rumuński pasterz ćwiczący elitarne Navy. Marynarki, tak? Marynarka.
Marynarka wojenna, tak.
Tak, no elitarne owce marynarki wojennej oraz po prawej rosyjski Naval Intelligence Vessel, czyli morski szpiegowski statek.
O Jezu, co ja właśnie znalazłem.
Porównywanie obok. Strony konfliktu. Rumunia Togo kontra Rosja. Przywódcy. Pijany żeglarz kontra Władimir Putin. Siła. Jeden statek pasażerski, 17 żeglarzy, 8800 rumuńskich elitarnych weterańskich owiec
marynarki wojennej.
Owiec marski wojennej przeciwko szpiegowski statek i 78 marynarzy. Podniesione straty, parę przestraszonych owiec kontra statek szpiegowski, ego i duma narodowa.
Nie tylko ich duma narodowa, Mateusz, bo ja właśnie wyczytałem w artykule o tym całym wypadku, że statek Liman został zbudowany w Gdańsku. Artykuł na arstechnika.com, ten, który zalinkowałeś, to podaje. Także rosyjska i polska duma narodowa obie ucierpiały w tym wypadku.
Znaczy wiesz, no to tak jakby powiedzieć, że koleś, który rozbił Ferrari, mówi, że ucierpiała
duma Włoch.
Włoska duma narodowa. No.
Czy to jest w ogóle prawdziwe wydarzenie, któremu ktoś zrobił zabawną stronę wikipediową?
Nie wiem, jedyny sposób z powodu którego duma, powiedzmy, włoskich wytwórców aut mogłaby ucierpieć, to gdyby przyznali się, że robią Alfa Romeo, nie?
Ale są takie ładne.
Straszne jest to auto. To jest generalnie, kiedy marketing jest lepszy niż produkt.
Ale są ładne.
No niestety, to jest ich problem.
Debielał zapytał, czy mógłbym chodzić do burdelu na fakturę jako szukanie referencji.
O Jezus, Mateusz napisał Duma Azerbejdżanu, wystawił świeczkę i napisał pamiętamy. Ja chciałem powiedzieć, że w tym tygodniu rozwaliłem drugiego drona.
Także nie masz już żadnego drona.
Nie mam żadnego drona.
Czy kupiłeś już następne dwa?
Nie, muszę, chyba je zareklamuję albo kupię dwa dodatkowe, żeby mieć części zapasowe.
To jeszcze nie jest ten moment, kiedy stwierdzasz, że najwyraźniej
kupiłeś. Tak naprawdę drony działają, tylko silniki się spalają.
Ktoś ci poleca ten dron, który ja mam. Mateusz poleca. Może dlatego, że części zamienne są bardzo tanie.
Może. Znaczy u mnie też, jak kupię całego drona, to mam dużo części zapasowych.
No właśnie,
to jest problem, że części do niego kosztują, na przykład silniki kosztują tyle, co powiedzmy 1/4 drona. Więc, bo dron kosztuje 80 zł, silniki kosztują po 15 czy coś takiego, więc bardziej się opłaca kupić drugiego drona po prostu.
Ja wiem, 15 zł za ten, bo te do mojego też kosztują jakoś tak. Właśnie sprawdzam.
Jeszcze musiałbym sam je wymieniać, a mi się nie chce, nie mam czasu.
Oj, tam akurat ci się nie chce. Pewnie, że ci się chce. Od razu byś siedziałbyś tylko i robił to. Już cię widzę, schylonego nad tym jebanym dronem. Kosztuje 18,70 silnik do mojego.
Silniki kosztują dwie dychy, a dron kosztuje 100, więc lepiej jest na przykład kupujesz całego drona i masz zapasową apkę przy okazji chociażby, czyli kontroler i tak dalej, i śmigła i wszystko.
No to prawda, chyba racja.
No, więc ten, tak sobie tylko patrzę na to, że ten, nic nie ważne, no chodzi o to, że minus jest taki, że zajechałem dwa drony i jest mi trochę przykro.
A czy jak kupisz sobie kolejnego drona, to czy nazwiesz go Duma Azerbejdżanu 2.0?
Mark 2.
No, Mark 2.
Nie no, nazwę
Marek,
go chyba...
Marek 2.
Nie no, nazwałbym go Duma Azerbejdżanu 2, tak jak Rogue 1, Rogue 2, nie?
A, tak.
Łotr 1, Łotr 2, to nazwałbym go Duma 1, Duma 2, tak bym mnie na nie mówił.
Beverly Hills 90210.
Nazwij go nie zbliżaj się do włosów, albo noś spodnie. Duma Azerbejdżanu spodnie.
Albo dorośnij, zrób licencję pilota.
Jeden by się nazywał Pride of Azerbaijan, a drugi by się nazywał Prider of Azerbaijan.
Ej, wracając do tego artykułu, jak to jest, że takie historie zawsze wychodzą z rosyjską armią? W sensie, kiedy...
No bo ona ma wszędzie rzeczy poukrywane i nikt o tym nie wie i one przypadkiem toną i Rosja mówi aaa...
Nie, ale jak Rosjanie na przykład zaatakowali Finlandię i poznali takiej straszliwej porażki, bo nie wiedzieli, że będzie zimno.
Co?
No, były takie akcje, były takie bitwy właśnie Rosji z Finlandią.
Nie, i no to ktoś
snajper
to
fiński,
chyba...
który zabił chyba 190 Rosjan.
To nie wiedziałem o tym, że coś takiego. Wiem, że ktoś próbował najechać Rosję po prostu i dostał z bardzo mocnej... Jakby była bardzo mocna porażka z uwagi na to, że była zima.
Dostał
Francja bęcki. Chyba.
To wiesz co, to ja muszę zrobić listę, czy tam zaśnę następnym razem.
Czy to nie było, że Napoleona wysłali na Francję?
Na Rosję?
Na nie, Rosję, no przepraszam.
Nie pamiętam. Mówisz teraz o takich faktach, które mogły być w szkole.
Jezus, faktycznie mówię o historii. Okej. Okay.
Jeszcze jedna rzecz. W tym fałszywym fragmencie Wikipedii, który wkleiłeś, wiesz, że tam jest napisane, że Władimir Putin popełnił sudoku? Świetna sprawa. 27 kwietnia.
Pełnia sudoku. Najnowsze newsy, tylko w Inside Baseball.
to najważniejsze dla twojego życia.
Okej.
Okay. Wiadomości próbują ci sprzedać jakieś takie plotki o politykach, które nie są w ogóle istotne, ale prawdziwych faktów dowiesz się od nas.
Okej, okay, jedziemy.
Rozrywka to poważna sprawa. Danny Kwan, aktorka z Kambodży, została uznana za zbyt seksowną i zabroniono jej występować w filmach przez rok. Ministerstwo Kultury i Sztuk Pięknych w Kambodży powiedziało, że aktorka i człowiek publiczny powinien reprezentować sobą pewien styl i jak to się nazywa? Dignity. Pewną jak to jest po polsku? Godność. Mm-hmm. I że w związku z tym zabraniają jej pracy w show biznesie przez 12 miesięcy. Ona jest znana z tego, jeśli otworzysz sobie artykuł, jest znana, no wydaje mi się, że jest znana z tego, że ma gigantyczny biust i jest znana ze swoich selfików, które wrzuca na sieci społecznościowe. Jest tutaj dużo tych selfików podanych jako przykład, jakbyś chciał sobie przeskrolować w te.
No generalnie, wiesz, ciężko, bo już widziałem dużo biustów w życiu i jeszcze jeden nie zmieni mi, nie w sensie...
Ale to jest
wiem,
biust,
że to jest takie co...
Wiem, że to jest takie coś... Zabroniony był biust w Kambodży.
All the hustle.
Najbardziej nielegalne cycki w Kambodży, Mateusz.
Zaraz po cyckach, nie wiem, trzylatek.
No, ale cycki trzylatek... Chciałem powiedzieć, że cycki trzylatek mógłbyś pokazać w telewizji, ale nie.
Pod jaką karą?
No, w zasadzie nie wiem, czy dostała jakąś karę. To jest chyba taki... To jest kara. Jeśli
co?
Złamie
ale
ten
jest...
zakaz...
To co?
To... No nie wiem, artykuł tego nie powiedział. Chyba, że podaje dalej. Czekaj. Bla, 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 bla. Nie wiem, ona powiedziała, że w przeciągu tego roku przestanie być seksowna. Także wzięła sobie do serca to karę, nie staje okoniem.
Na złość im.
Tak, nie, on nie staje okoniem, będzie się podporządkowywała temu. Oni nie chcą, żeby była seksowna, to jest ich problem z nią. Oni potrzebują, żeby zachowywała się godnie.
I'm too sexy for my plane.
Nie ma tego. Dobra, chodźmy, drugi podobny temat. Ratownictwo to poważna sprawa. To jest chyba w ogóle bliżej nas, Niemcy. Ratownik medyczny dorysował ofierze wypadku hitlerowski wąsik. I jego problemem było to, że zapostował to zdjęcie w miejscu, gdzie ktoś je zobaczył i stracił niestety pracę.
O.
W Frankfurcie. Ja wiem. Słyszałem już wcześniej takie historie, gdzie pracownicy na przykład Apple Store albo jakiegoś sklepu, w którym ktoś się zalogował na komputer na Facebooka, pracownicy robili sobie selfika i postowali na jego Facebooku zdjęcie: nie wylogowałeś się ze sklepu, pozdrawiamy, i się wylogowywali się. I też tracili pracę. Także nie możesz się tak bawić, wiesz, z cudzymi danymi, jeśli pracujesz w takim miejscu. A może żyjemy w takich czasach, gdzie za wszystko się ludzie obrażają. Obraziłbyś się, gdyby ktoś uratował twoje życie, ale zrobiłby coś zdjęcie z hitlerowskim wąsikiem? Bo ja myślę, że wiesz, nawet bym zachichotał.
Potraktowałbym ja to jako koszty. Albo wziąłbym sobie ten new look. Powiedział, to jest tribute. Widzisz, kiedyś było tak, że jak ktoś ci uratował życie, to byłeś jego, wiesz, jego przydupasem. Dopóki nie odwdzięczyłeś przysługi, tak jakby, nie?
No.
Tak było, że uratowałeś moje życie. Będę ci teraz pomagał, aż nie uda mi się oddać tobie tej przysługi. A teraz po prostu jak ktoś ci uratuje życie, to najwyraźniej pozywasz go i on traci pracę.
Tak. Wyobraź sobie, że siedzisz w szpitalu i przychodzi do ciebie kobieta, prawniczka, i mówi: ten człowiek ośmieszył pana publicznie, dorysowując wąsiki. Pozwać go o $1,000,000, a ty mówisz wtedy: pozwoli pani, że zastanowię się, gładząc swoją brodę prawą dłonią, której nie miałbym, gdyby nie ten człowiek. Także ten. Gratulacje dla tego człowieka, że przeżył. Smutno, że pozwał swojego ratownika, ale tak się też zdarza.
No cóż, ja bym wziął po prostu. Ja bym powiedział, że to jest cena za przeżycie, to jest ten wąsik.
A teraz poproszę morfinę. Dalej. Fajne ciało. Jaram się. Tytuł tego artykułu: ludzie są za grubi na krematoria. Eksplodują piece. Wybuchł pożar w domu pogrzebowym Hillside Chapel w Cincinnati podczas próby skremowania ciała bardzo otyłej osoby. Temperatura w piecu przekroczyła dopuszczalną granicę i płomienie wydostały się na zewnątrz.
A czy to nie jest tak, że ten koleś na przykład, powiedzmy, że miał jakieś, jako że był bardzo gruby, to miał jakieś gazy w sobie i te gazy mogły wybuchnąć?
No w zasadzie chyba musiało tak być, bo to działa jak taki silnik odrzutowy, nie? W sensie masz tam ciało, ale ono jest podpalane takimi
turbinami. Aha, nie, tutaj nie chodzi o to.
O ile przeciętnego człowieka popieli się w 2000 stopnia Celsjusza do 3 godzin, to ciało kogoś...
Trochę to jest taka zasada, że ten piec po prostu on wytrzymuje taką dużą temperaturę, ale no każda rzecz powyżej jakiegoś czasu będzie ulegać zniszczeniu.
Tak, i tutaj właśnie jest powiedziane, że jeśli ktoś waży więcej, to można spalać go nawet 5 godzin i to jest za długo dla pieca. Ale to nie jest tak, że... No w sumie. No to jak dla mnie po prostu osoby, które były wystarczająco grube, powinny być...
Zjedzone.
Nie, powinny się pozbywać ich resztek, tak jak każdego wieloryba, i zostawić je w morzu. Bo tam się lęgną wtedy małe rybki. I one żyją, Mateusz. To jest jak taki własny ekosystem. Zwłoki wieloryba.
Ja uważam, że one powinny być używane do karmienia trzody.
No... Ale
świnie przed świnie, nazwałbym tą akcję.
A możesz nakarmić człowiekiem świnie, a potem zjeść te świnie? To nie będzie powodowało problemów?
Nie wiem, sprawdźmy to.
Sprawdźmy to. W następnym odcinku Mythbusters. W następnym odcinku i Cyberbus. Specjalnie dla was sprawdziliśmy, czy można karmić świnie ludźmi. Zajebiste. Dobra, ostatnia rzecz. Ja i moja paczka? O, to też jest moje. Znaczy, to również jest od naszych słuchaczy z newsów z dupy z Discorda. To jest z pamiętnika młodego kryminalisty, właściwie z poradnika młodego kryminalisty. 39-letni mężczyzna stanął przed sądem w sprawie małego przekroczenia jakichś zasad drogowych, nie jestem pewien. Minor traffic offense. Ale kiedy przeglądał dokumenty, które trzymał gdzieś tam ze sobą w rękach w sądzie, to wypadł mu woreczek z kokainą na ziemię. Także moją radą na dzisiaj jest, nie wiem, nie brać ze sobą kokainy do sądu?
Don't.
Z drugiej strony, jak masz uspokoić nerwy pomiędzy rozprawami? Wiesz, tutaj odpowiadasz za przekroczenie prędkości, tam za znęcanie się nad dzieckiem, jeszcze gdzieś indziej za alimenty. Nie wiem, jak to spamiętać. Dobra, kończmy to. Przejdźmy do tego, jak mu tam. Kącika robotycznego. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Yeah. Co mamy tutaj? Mateusz?
No, jeszcze jedna rzecz. Debielaut mówi, widzicie, jaka jest różnica między niemiecką a amerykańską technologią. Amerykańskie piece nie potrafią spalić jednego człowieka, a niemieckie paliły na raz dziesiątki.
No właśnie. I nie tylko to dublowało jako prysznic. Przepraszam.
Yeah. Audi w piaskownicy. To jest miła rzecz bardzo. To jest miła rzecz. Dwie miłe rzeczy. Pierwsza to jest... Audi zrobiło w ramach reklamy swojej, zrobiła... Czy jak byłeś mały, bawiłeś się restorakami.
No, pewnie, że tak.
I robiłeś takie rzeczy na przykład, że układałeś tor rajdowy z piaskownicy.
No pewnie, że tak. Za kogo mnie masz, za idiotę?
Audi wymyśliło kampanię, w której jest piaskownica, możesz ułożyć swój tor do jazdy, następnie urządzenie skanuje ten tor jazdy, przerzuca go do VR i możesz jeździć po tym torze samochodem w symulacji.
To jest bardzo, bardzo fajny pomysł.
To jest mega pomysł, stary.
No. Nie, jest zajebiste.
To jest fajna rzecz.
I to jest wszystko... Przepraszam. To jest wszystko zrobione w 3D, w sensie on skanuje tak jakby kształt terenu, ale potem jest to odwzorowywane w programie
tak,
3D.
Jest to, tak, jest to... I tam od razu możesz się po nim ścigać. Mhm.
Fajne. Bardzo fajny pomysł. Jeden z lepszych z takich wiesz, bierzesz sobie ciekawy pomysł i używasz go w reklamie, to jest jeden z lepszych pomysłów.
Mhm. I z kącika robotycznego druga rzecz, która jest, nie będziemy może za dużo o tym gadać, ale jest coś, co ja uwielbiam. Jest, na Reddicie otworzyło się dział Meme Economy, w której ludzie dysputują o to, jakie są wartości rynkowe poszczególnych memów. Proszą o wycenę nowych potencjalnych memów, a także spekulują, kiedy należy kupować i sprzedawać dane memy.
Pragnę tego. Mam nadzieję, że RRPP ciągle stoją wysoko, bo mam ich całą szafę. Swego czasu zainwestowałem w pakiet. Podoba mi się to. Good luck Charlie memes rising in popularity. Good short term investment? Kurwa. To jest fajne, bo mógłbyś faktycznie robić zakłady na takiej stronie. Takie, wiesz, za prawdziwe pieniądze. Zrobić faktyczną minę kolejną.
Ktoś wrzuca jakiś obrazek i pisze potencjał, drugi mówi tak, nałóż logo wodne i od razu wstrzyknij to w market. Może sprawić nawet, że trafi to do normalnej niszy, dla normalnych. Wtedy potencjalne inwestycje może wzrosnąć w wartości.
Świetne.
Invest carefully. If they find out, the value will drop drastically.
Ej, no właśnie, no bo memy są najwięcej warte, kiedy są nieznane, nie? Kiedy są rzadkie.
No właśnie, musisz przed bańką. Musisz zainwestować w to przed bańką i sprzedać jeszcze zanim wartość mema spadnie, nie?
Aha, czyli właściwie tak, kupujesz mema, kiedy jest rzadki, potem chcesz, żeby zdobył na wartości jak najwięcej.
I ta ekonomia się sprawdza tutaj.
Is this meme edgy enough to be worth an investment? Jezus Maria. Są naprawdę śmieszne są te memy, jest część z nich.
I tam jest naprawdę dobra strona. Zwłaszcza, że content wrzucają.
Pozwolę sobie dorzucić sobie swoich...
Boss Baby, czyli ten taki... ten taki nowy film, co wychodzi. Mm-hmm. Boss Baby, memes are approaching peak dankness. Sell, sell, sell.
Ja Idea idealne. Dobry find, mój drogi, dobry find.
Dobry, dobra rzecz.
Sprzedawaj memy z Trumpem, pisze Debilał. Sprzedawaj, powiedziałem. Ale...
Ach, hej. Szybka piłka.
Szybka piłka, zróbmy to.
Do mnie, moja dysko.
Przepraszam, zawsze zapominam zmniejszyć głośność. Okej, okay, teraz.
Oby nie 100 lat. W wiosce... Jak ona się nazywa? Noc, bodajże. W wiosce Noc w Wielkiej Brytanii wystawiają urodziny. Dziurze w drodze, która jest już z nimi 2 lata.
Wow, najlepsze. Zrobili faktyczną imprezę?
Tak, i wstawili tordy ze świeczkami.
W dziurę?
Tak.
Przynajmniej jeden samochód przyjedzie bezpiecznie.
Zastanawiam się tylko, dlaczego w Polsce nie robią takich tradycji.
No, czy znasz cukiernika, który wypiekłby tyle ciast?
Dokładnie, ale to jest dobra inwestycja potencjalna. Otworzyć, wiesz, rozpocząć taki trend, a potem otworzyć piekarnię.
No.
Co ciekawe, jak szukaliśmy auta tego dostawczego, to 90% aut miało napisane, że woziło tylko bułki do piekarni. Nic tak? Ciężkiego. 90% aut dostawczych pracuje w piekarni. To jest taki mem.
Mem sprzedawców samochodów.
Dostawczych.
A czy znaleźliście w końcu auto?
Tak, mamy jedno.
Na rynku?
Jest okej, ale dopiero będziemy pod koniec tego tygodnia dokonywać jakichś rzeczy z nim związanych i zobaczymy wtedy, co z tego wyjdzie dalej. Mhm. Jesteśmy pomyślni. Pomyślnej myśli.
No to ekstra.
I rzucanie mięsem. Dwóch mężczyzn, 65 i 52 lata, pokłócili się ze sobą. Kłótnia wynikła o to, kto z nich robi lepsze wędliny.
Czy została rozwiązana jakąś drogą?
Niecodziennie zakończyła się jedna z majówkowych biesiad w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do kłótni na temat umiejętności wyrabiania wędlin. 65-latek pobił swojego młodszego kolegę, który trafił do szpitala.
Czyli stary, wygrało doświadczenie.
Tak. Wstyd na cały powiat. Podobno licytowali się o to, kto ma większą kiełbasę. Dobra.
Ale wygrał 65-latek. Ja proponuję, żeby zaakceptować ich sąd, w sensie, wiesz, ich metodę rozwiązania konfliktu i kupować wędliny tylko od niego. Mhm. Ewentualnie otworzyć szkołę karate.
I piłka w trybuny.
Piłka w trybuny.
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
Ku pisze, Koko, przyszłość jest już teraz. Orange ma już chyba od 2 lat program dla szkół podstawowych, który nazywa się hashtag superkoderzy. I uczą dzieciaki w szkołach programowania i podstaw robotyki. Wiem, więc już niebawem możemy spodziewać się oficjalnego uznania dysprogrammi. Opatentuj to i może nazwę chorobi twoim nazwiskiem. Syndrom Okońskiego.
Super.
Ja bym zdał syndrom Sałacińskiej. Bo to jest laska, której eksplodują rzeczy, jak próbuję coś zrobić. Druga nazwa. Zawsze mi się podobały wasze długie odcinki. 1,5-2 godziny to był dobry czas. Od niedawna Władek Markowicz robi wywiady po 3 godziny plus i nagle wasze odcinki stały się jakieś takie krótkawe.
Mnie cieszy, że podobają ci się długie odcinki, ale ja zauważyłem, że nam się najlepiej nagrywa i najfajniej nam wychodzi, jeżeli mamy około 1,5 godziny.
Także... Tak, nawet krócej, jeżeli możemy sobie nadać ramy czasowe, to wtedy trochę to żywiej wygląda też.
No, także będziemy się trzymać raczej 1,5 godziny. Ale kto wie. Bo jeżeli uda nam się zrobić podcast z graniem, to pewnie będzie dłużej. Dorian Knieć pisze, idąc do kibla weszła mi taka rozkmina. Śmiejemy się, że na przykład jak seria jest o grze w karty, to wszystko da się rozwiązać grą w karty. Ale przecież w prawdziwym życiu też tak jest. Tą rzeczą, którą da się wszystko rozwiązać, są pieniądze. Często też seks, ale wydaje mi się, że pieniądze jednak częściej. Może tak naprawdę nasze życia to seriale z głównym motywem przewodnim jako pieniądze. Może oglądają nas ludzie z innego świata i śmieszkują, że u nas ludzie biorą na poważnie coś takiego jak kasa. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań już za tydzień w kolejnym odcinku Liczby ponad życie. Dobra teoria.
No tak, tylko dlaczego mamy dużo takich seriali, które mówią ten człowiek zarobił już wszystkie pieniądze świata, ale ciągle czuje się nieszczęśliwy.
Może... aha, no fakt, nie widziałem jeszcze odcinka Pokémonów, gdzie ktoś mówi, ten człowiek ma wszystkie Pokémony świata, ale wciąż jest nieszczęśliwy.
Yep.
Ponieważ jakby miał wszystkie Pokémony świata, to miałby też szczęście i przyjaciół. No, Mateusz, zdeklasowałeś tę teorię.
Ja tak czuję akurat. Jędrzej pisze dalej. Moim zdaniem pieniądze są manifestacją naszego expat lub czegoś w rodzaju punktów elo z League of Legends. Pieniądze reprezentują nasz status, grindujemy je, tracimy z przyczyn losowych, przekazujemy low levelom lub poświęcamy dla zdobycia na przykład klasy specjalnej jak doktorat z robotyki. Dziękuję. Ludzie z niskim elo i bez możliwości zdobycia stanowią margines społeczny. Z kolei topowi gracze mają tak nieograniczone zasoby, że są w stanie wpływać na rozgrywkę innych graczy, nie zostając wykrytymi. Czy coś. Pozdrawiam. Widzisz? Jędrzej jest na czymś. Jędrzej has a point. He's on a horse.
Obaj mają pointy.
Ja uważam, że Jędrzej ma dużo pointów.
Jędrzej jest człowiekiem o wielu pointach.
Odkrył, na czym polega to. A to tak komentując to, jest kanał, który chciałbym polecić na YouTubie. Jest to Casually Explained. I ja uwielbiam ten kanał. Puszczałem ci go nawet.
Chyba tak.
Tak, Casually Explained jest to właśnie, wiem, między innymi ma ewolucję, między innymi ma, dysputuje o takich tematach jak ewolucjach, czy przyrównuje życie do MMO, gdzie na przykład tłumaczy, jakim być najlepszym, jaki jest najlepszy wybór, kiedy chcesz być, jaką rasę wybrać, kiedy na przykład zaczynasz grę w życie, i tier list na przykład. Niektóre zwierzęta na przykład mają bardzo dobre skille, takie jak wyporność, ale słabe skille we wszystkich innych rzeczach, na przykład kaczki.
Jezus Maria. Wkleję tutaj linka do Casually Explained. A, już wkleiłeś.
Tak, nie wiem, czy tutaj, czy będzie ci łatwiej, czy gdzie tam to dać.
Bo... Nie, wrzuć gdziekolwiek. Ja zidentyfikuję, co to jest i rzeczy zrobię. Ja też będę miał do polecenia kanał YouTube'owy. To może zrobię to teraz, albo zrobię to później w afterze. Bam. Dorian Knieć pisze. Kolejna polecanka. Konosuba. Główny bohater ginie, ratując dziewczynę przed nadjeżdżającym tirem. Po śmierci spotyka wspaniałą boginię, która przynosi go do alternatywnego świata fantazy niczym z RPG. Tam spotyka wspaniałych towarzyszy i zostaje bohaterem. To jest dość popularny schemat, który Konosuba parodiuje. Seria ma 2 sezony po 10 odcinków i niektórzy uważają ją za najlepszą komedię anime ostatniego roku. Polecam. Ja słyszałem o Konosubie i ona wygląda zajebiście i słyszałem, że jest zajebista, ale nie ma dubbingu jeszcze. A ja oglądam anime głównie w pracy, przy pracy, i dlatego jeszcze go nie widziałem.
Damn.
Ale zobaczę. Możliwe, że jak wyjdzie dub, a możliwe, że wcześniej, jeśli nie wytrzymam. Także ten. Dzięki za polecankę.
Faktycznie są z tymi. Dobra. To co, after?
After sure.
And then what some people call mentally retarded.
Amerykańscy bogowie, omówiliśmy ich już.
Tak, omówiliśmy amerykańskich bogów. Ja chciałem powiedzieć, jest nowy sezon Archera.
I czy jest dobry?
Jest kurwa dobry.
Kurwa nareszcie.
Właśnie to jest mój problem, bo patrzyłem na tego Archera i mówiłem, fuck, ostatni sezon był taki miałki, że ten na pewno nie może być dobry. I stało się. W wielkim skrócie, małe spoilery, w ostatnim sezonie Archer na końcu został postrzelony. Aha. I serial, w pierwszym odcinku dowiadujesz się, że Archer jest w śpiączce. No. I cały serial dzieje się w jego śpiączce, kiedy on jest w... prohibicji, Ameryki Prohibicji.
Ten nowy sezon, tak?
Tak, i nowy sezon nazywa się Archer Dreamland i jest po prostu cały w krainie takiej, w krainie Ameryki właśnie z lat Prohibicji, gdzie biega w tej styluwie i wszystkie postacie są wplecione tam. Jego szefowa oczywiście jest bossem mafii o pseudonimie Mother.
Ej, to brzmi dobrze, to brzmi dobrze.
Jest dobry. I muszę powiedzieć, że jest dobry. Te wszystkie żarty, które robili, są odświeżone, humor jest ciągle, jest świeży i przede wszystkim jest humor jest szybki. Jest to jest humor z rodzaju BoJacka, nie? Po prostu. Trochę, w sensie, jeśli chodzi o szybkość humoru, ale wiadomo, że styl jest trochę inny. Ja zawsze będę to cenił.
Ekstra. Ja też, tylko właśnie w poprzednim sezonie nie wiedziałem, co się stało. Czy wymienili całą ekipę, która pisała serial na kogoś
słaby,
innego?
Poprzedni sezon był słaby strasznie.
Ale to się, jak to się może zdarzyć, że po prostu nagle jeden sezon jest chujowy, a kolejny jest z powrotem zajebisty? Bo to nie jest tak, że wcześniej były słabe odcinki.
Podejrzewam, że przestał, jakby nie był wyjątkowy, więc przestało ci zależeć trochę.
Może.
I ja miałem za mało dowcipów w poprzednim. Miałem wrażenie, że jest... miałem wrażenie, że tam po prostu mieli dobry pomysł, a te dowcipy po prostu nie... Mhm.
Dobra.
Nie, a może tematyka się. Też, nie?
Zrobiłeś może... dzień.
Wiesz, trochę ciężko pójść dalej, kiedy twój główny bohater podpięty do kroplówki walczył z rakiem i zabijał wszystkich strzelając do nich, nie? To jest...
No ale właśnie miałem powiedzieć, że jeśli tamto potrafiło być super zabawne, to generalnie oni potrafią zrobić zabawną sytuację ze wszystkiego.
To prawda. No nic, następny nowy sezon całkiem dobrze się szykuje i oglądałem 4 odcinki, każdy z nich był całkiem miły.
Ekstra. Robisz mi, grzejesz moje serducho, jak już wspomniałem.
Okej. Zając polecał nam, jak byliśmy u niego, Hardcore Henry. I ja nie widziałem jeszcze tego, ale zastanawiam się, czy nie obejrzeć. Hardcore Henry to jest film akcji cały z perspektywy pierwszej osoby. Mm-hmm. To jest generalnie tak jak Transporter czy Adrenalina, w której cały film jest kręcony z perspektywy osoby pierwszej. I film jest ponoć non-stop akcja.
Tak słyszałem.
Słyszałem, że warto obejrzeć.
Zobaczmy go sobie. Zobaczmy go sobie na jakimś tym, na jakimś wieczorku. Z piwkami, to byłoby dobry plan. Przy czym też muszę powiedzieć, że nie do końca ufam polecankom Zająca filmowym. Od kiedy polecił mi jakiś serial o gejowskich wilkołakach. Co to było?
O Jezus, Gay Werewolf serial?
Tak, to było coś... The Morning Glade, czy coś takiego. Gay Werewolves.
Best Gay Shifter. Nie znalazłem, niestety.
Nie, no bo próbowałem to oni nie byli faktycznymi gejami chyba.
Okej.
Okay. Nie mogę znaleźć. Zapomniałem, jak to się nazywało. Na pewno część z was to widziała. Jeden koleś mieszkał w jakimś domku w lesie. Jebać to, nieważne, chodźmy dalej.
Okej. Okay. No i jeszcze jest coś, czego nie zdążyłem jeszcze zidentyfikować, ale gra tam jeden z moich ulubionych aktorów. Gra tam, on się nazywa Giovanni Ribisi. I możesz go kojarzyć z 60 sekund bodajże, gdzie on grał głównego młodego kolesia.
Może, znaczy on ma z tego nowego 60 sekund, tak? Czy?
Tak. Kurczę, on ma bardzo specyficzną twarz. Na pewno go znasz skądś. W Przyjaciołach grał na przykład brata Phoebe, jeżeli to niektórym będzie mówił więcej.
Ja jestem ale nie widziałem.
No nic, chcę tylko powiedzieć, że jest serial, który nazywa się Sneaky Pete i jest o kolesiu, oszuście, który uciekając przed gangsterem trafia do mieściny. Przybiera tożsamość swojego kolegi z więzienia, który umarł i podaje się za tego kolesia przez cały czas jego, jakby swojej tej rodzinie tego kolesia. I premis jest całkiem fajny i zobaczę coś więcej i powiem na ten temat, ale podobał mi się premis strasznie.
No brzmi całkiem spoko, a to jest komedia.
To jest komedia, no taka, w sensie to nie jest komedia, to jest pewnie taki, wiesz... crime drama to jest, więc to jest takie bardziej poważne, ale podejrzewam, że wiesz, jak to filmy o oszustach, każdy musi być poważny, nie? Znaczy w sensie każdy musi być komedią w pewnym sensie.
Powiedz mi, czy wysłałem ci teraz zdjęcie, bo chcę zidentyfikować tego młodego człowieka. Wysłałem ci zdjęcie na Messengerze.
Na Messengerze, dobra.
Tak, zobacz, czy ci się otwiera, bo mi się nie otwiera, ale ja mam problemy z internetem dzisiaj. I powiedz mi, czy on jest na zdjęciu, bo tam jest 5 osób. Jest Nicolas Cage i ta Angelina Jolie.
Tak jest, drugi od lewej.
Dobra. Jak tylko mi się teraz otworzy w dobrej jakości, to będę mógł go zobaczyć. Jestem strasznie ciekaw. Dobra, ja mam do polecenia kanał YouTube'owy. Tak jak ty miałeś. Tylko ja? Mój jest trochę bardziej dla fanów animacji, takich wciągniętych w animację trochę bardziej niż oglądanie kreskówek. Polecił mi ten kanał tak zwany Doodle, który rysuje w internecie animacje, wrzuca na Twitter i inne miejsca. Polecam go sobie sprawdzić, jak was interesują polscy twórcy. Kanon nazywa się The Canipa Effect, przez C, Canipa Effect. Próbowałem przed chwilą znaleźć, co to znaczy, ale jak już mówiłem, mam akurat problem z internetem. I to jest kanał, na którym każdy filmik jest analizą jakiegoś stylu animacji, albo studia animacji, albo konkretnego anime, albo konkretnej kreskówki. Z tego, co widzę tutaj, jest raczej więcej anime niż innych rzeczy. Ale to nie zmienia faktu, że możesz zobaczyć takie jakby, wiesz, testy ołówkowe różnych scen, materiały takie dosyć dogłębne na te tematy wszystkie, więc polecam. Ja przyznam, że nie mogłem zobaczyć zbyt wiele naraz, bo jest tam dużo treści, to trwa po 13 minut jeden odcinek.
Jezus, to jest coś dokładnie dla ciebie i dla rysowników.
No, jest bardzo fajne. Dowiedziałem się, koleś rozbija na przykład jakąś kreskówkę na konkretne sceny i powie ci, kto animował konkretną scenę, pod czyją reżyserią, w jakich innych rzeczach brał udział. Zaczynasz dostrzegać podobieństwo kreski w różnych anime, w których ta sama osoba brała udział w animacji.
Jeżeli jesteś fanem, to jest fajna rzecz, bo to jest coś takiego trochę jak Every Frame a Painting, czy Writer, czy coś takiego. I
trochę tak.
Ja się uwielbiam tego typu kanały, bo na przykład ostatnio nawet z Kasią oglądając rzeczy zaczynamy zauważać jakieś... jak powiedzmy coś jest projektowane, czy jak pracuje kamera, czy jak jakaś scena została zrobiona i mówisz wow, ale fajnie. Wczoraj oglądaliśmy na przykład Absolwenta, który jest jednym z ulubionych filmów Kasi i tam na przykład jest parę scen takich, które właśnie związanych z pracą kamery w starych filmach i możesz sobie porównać to z nowymi. Jak wiesz, on mi przypomina na przykład Absolwent, bardzo mi przypomina kino japońskie, nie? Czy te azjatyckie, powiedzmy, gdzie było Kurosawa.
Tak.
Tak? Tak. Akira Kurosawa miał takie filmy, gdzie ta scena była taka bardzo spokojna i wszystko praktycznie aktorzy gadali, powiedzmy, nie? Mhm. A nie było zbliżenia na, jak to się mówi? Reverse shot. Tak, 3/4 twarzy. To jest takie konkretne ujęcia. Mhm.
W sensie, że widzisz 3/4 twarzy?
No na przykład zbliżenie, ktoś coś mówi, wszystko jest na zbliżenie, w którym widzisz 3/4 twarzy, nie? Mhm.
Ej, spoko.
Tylko na przykład właśnie tutaj widzę takie sceny, gdzie albo widzisz właśnie od popiersie kogoś, albo widzisz całą scenę i przez długi czas ta kamera się nie przełącza, co buduje w tobie takie napięcie, nie? Mhm. Albo na przykład świetna scena na samym początku, kiedy rodzice gadają z tym, on jakby... ciągle zaczepiają. Tam gra, jak się nazywa ten koleś?
John.
Dustin Hoffman. Kasia mnie krzyczy. Dustin Hoffman tam jest stłamszony przez rodziców i przez znajomych na imprezie i on próbuje się ciągle wyrwać, więc kiedy ktoś go zaczepia, jest zbliżenie kamery i jak tylko udaje mu się kogoś spławić, to jest oddalenie kamery, przechodzi.
Ale fajny motyw.
I kamera tak jakby kamera ci przedstawia nastrój głównego bohatera, chociaż sam główny bohater nie za dużo mówi, nie?
Ale super, super, super motyw. Bardzo fajna akcja.
Bardzo fajny pomysł na to. No, więc zaczynasz zauważać takie rzeczy. I tyle, no. Jeśli chodzi o amerykańskich bogów, czekam na twoją opinię i czekam na drugi odcinek, który mi powie więcej. A, no i dla fanów komedii. Jest nowy sezon Silicon Valley. I jest dobry. Jest dobry. Ja uwielbiam, stary. To jest jeden z lepszych seriali, jaki wyszedł.
Ja wiem, a dla mnie jest za bardzo się boję, oglądając go. On jest trochę cringe'owy.
On nie jest cringe'owy w ogóle.
Jest delikatnie, w sensie mi jest głupio. Nie daję rady, stary. Ten serial jest ciężki dla mnie.
Ja uwielbiam ten serial. Jest dla mnie niesamowity, jeśli chodzi o to, jak bohaterowie są stworzeni.
On jest fenomenalny. Ja wiem, ja widzę jego wartość. W sensie to nie jest tak, że nie widzę.
Wiem, jest nie dla ciebie.
Jest nie dla... No nie daję rady go. Jestem za słaby jako człowiek. Yep. Może dorosnę kiedyś trochę.
Może kiedyś dojrzeję do noszenia czapki czy oglądania Silicon Valley.
Ale a propos o dojrzałych rzeczy, to widzieliśmy Logana z Moniką wreszcie. Po bardzo długim czasie.
Ja muszę zobaczyć. I co?
Monice się bardzo, bardzo podobał.
Zając też mi mówił, ja jeszcze nie widziałem.
Zaskakuje mnie to, że Monice... Zawsze mnie zaskakuje, kiedy Monice się podoba taki film, bo ja nie jestem w stanie stwierdzić, jak bardzo jest oporna na takie rzeczy, wiesz, superbohaterskie. Jak są sceny superbohaterskie, to nie wiem, czy to dla niej jest negatyw, czy to dla niej jest neutralne.
Wydaje mi się, że... No. Wydaje mi się, że ona po prostu... Wydaje mi się, że taka osoba, która nie jest wychowana na tego typu rzeczach, ocenia to po prostu jako film akcji, a nie jako...
No tak.
Więc po prostu traci tą wartość związaną z nostalgią.
To znaczy, bo ja powiem ci, że ja negatywnie odbierałem te sceny superbohaterskie, ale film jest po prostu dobry. W sensie on jest dobrze zrobiony, on jest dobrze pomyślany, jest nieźle napisany, jest zagrany, jest kompletny. Jest, wiesz, oddalony na tyle czasowo, żeby nie miał za dużo wspólnego z pozostałymi częściami, ale jednocześnie, wiesz, jest w tym samym uniwersum i z tymi samymi postaciami. Myślę, że ci podejdzie. Mm? Jest to poważna rzecz bardzo, nie? W sensie nie ma w tym za dużo humoru. Ale tego się chyba spodziewałeś. Dobra, nic więcej nie mówię, bo jeśli cokolwiek powiem, boję się, że coś ci zaspoiluję, a jest dużo fajnych rzeczy w tym filmie.
Zobaczę sobie na pewno.
Zobacz go sobie, jest raczej tego warty.
Okej.
Okay. No i to w zasadzie tyle z moich polecanek.
King napisał: zapomniałem o podcaście i zmywałem naczynie zamiast dobrze wykorzystany czas.
No przynajmniej masz czysty dom.
Przynajmniej masz czysty dom podczas w przeciwieństwie nas, którzy mamy nagrany podcast, ale ciągle brudną chatę. Kasia patrzy na mnie smutnym wzrokiem. Dobra.
Dziękujemy wam wszystkim za obecność. Odsyłam was wszystkich na iwepodcast.blogspot.com. Tam proponuję zostawić komentarz albo podesłać nam linka, ewentualnie znaleźć linka do naszego Discorda, na którym nagrywaliśmy na żywo, na którym możecie podesłać również swoje dowolne rzeczy, albo siedzieć tam i rozmawiać z nami na tematy najróżniejsze, tak jak ja ostatnio mam zwyczaj i jest bardzo fajnie. Pozdrawiam wszystkie osoby, które spotkałem na Pyrkonie. Na pewno, szkoda, że nie zrobiliśmy Inside Baseball na żywo, ale nie wiedzieliśmy, czy będziemy w stanie. Na DF-ach mam nadzieję, że to nadrobimy.
Yep.
I będzie można się z nami spotkać. O rany. Mam czkawkę na sam koniec podcastu. Znajdźcie nas jako Inside Baseball na YouTubie i na Facebooku, Mateusza jako Latawki Wrocław, a mnie jako Konrad Kokołkoński, a konradokoński.com to strona z moimi komiksami, na którą za was zawsze odeślę, ponieważ no to moja praca.
Czemu nie? Ponieważ czemu?
I to chyba wszystko na dzisiaj.
Okej. Okay. Więc to był 131 odcinek podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówili do was Mateusz Żarkowski, nowatorska metoda otrzymywania siary.
I Konrad Okoński, stały punkt programu.
Yeah.